Tu mówi Paryż, RFI. Dobry wieczór, dzień dobry, wtorek, 16 grudnia. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie. Za chwilę wiadomości opracowane wspólnie z Piotrem Błońskim, również autorem magazynu europejskiego. Prasę przyjrzały Sylwia Gibbs i Katarzyna Zawicka, która jest również autorką magazynu jazzowego, a w nim przedstawia postać saksofonistki Sophie Allure. Kontrowersyjna sprawa usunięcia reklam w telewizji jest tematem felietonu multimedia Stefana Rigera. O byłym prezydencie Mitterrandzie i mieście Żarnak opowiada w paryskich pasażach Krzysztof Rutkowski. Mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Fred. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Prezydent Sarkozy wystąpieniem przed Parlamentem Europejskim żegna półroczny okres francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. W eleganckim domu handlowym w centrum Paryża znaleziono 5 lasek dynamitu. Nie miały zapalników, do ich podłożenia przyznała się nieznana organizacja Afgański Front Rewolucyjny. Na Bliskim Wschodzie znów słychać strzały. Hamas i dżihad islamski odpowiadają ogniem na izraelski atak. Rosyjska organizacja pozarządowa zakłada stronę internetową do walki z korupcją. Wacław Havel krytykuje Unię Europejską za nadmierną ostrożność wobec Rosji. W Wielkiej Brytanii wina amerykańskie po raz pierwszy przegoniły na rynku wina francuskie. Najpopularniejsze są tam wciąż wina z Australii. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia, teraz pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy w czasie wystąpienia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu zakończył okres półrocznej prezydencji francuskiej. Przed debatą na temat traktatu lizbońskiego i pakietu energetyczno-klimatycznego Nicolas Sarkozy wygłosił pochwałę Europy i Parlamentu Europejskiego. Chciałem nadać impuls Europie, ale Europa zmieniła mnie, powiedział prezydent Sarkozy. Eurodeputowani przyjęli te słowa rzęsistymi oklaskami. Prezydent Francji nazwał półrocze pełnienie funkcji przewodniczącego Unii Europejskiej szansą, która pozwala na poznanie i rozpatrywanie problemów 27 krajów. Każdy szef państwa i rządu powinien od czasu do czasu pełnić tę funkcję. Człowiek staje się bardziej tolerancyjny, otwarty, widzi, że Europa to z pewnością najpiękniejsza idea, którą wynaleziono w XX wieku i że potrzebujemy jej bardziej niż kiedykolwiek. 56% Francuzów według sondażu BWA ma dobre zdanie z działalności prezydenta Sarkozy'ego jako przewodniczącego Unii Europejskiej. Szersze omówienie wystąpienia prezydenta Sarkozy'ego słyszą Państwo po dzienniku i po przeglądzie prasy w magazynie europejskim Euronet Piotra Błońskiego. We wtorek rano policja francuska znalazła w toalecie męskiej na trzecim piętrze eleganckiego domu handlowego Le Printemps, znajdującego się przy bulwarze Haussmanna w samym sercu handlowego Paryża, 5 lasek dynamitu bez zapalników. O podłożeniu dynamitu uprzedził listownie tajemniczy rewolucyjny front afgański, domagając się wycofania francuskich żołnierzy z Afganistanu. Organizacja była dotychczas nieznana. Nie wiedzieli o nim ani wywiad, ani kontrwywiad francuski. W liście skierowanym do Agence France Presse jego autorzy wyjaśniają, że jeśli władze nie podejmą żadnych kroków, to do środy podłożone ładunki eksplodują. Policja prowadzi intensywne dochodzenie. Zamachu dokonano w okresie nasilających się zakupów przedświątecznych w ruchliwym miejscu Paryża. Część komentatorów skłania się ku tezie, że akcja organizacji zbiegła się z aresztowaniem w Belgii i Francji kilku osób powiązanych z talibami w Afganistanie, którzy grożą Francji, jeśli ta nie wycofa z tego kraju 3000 stacjonujących tam swoich żołnierzy. Część ekspertów uważa, że akcję mogła zorganizować francuska skrajna lewica, o czym świadczyłoby słownictwo. W liście użyto stwierdzenia, że bomby podłożono w kapitalistycznym domu handlowym oraz przymiotnik rewolucyjny w nazwie organizacji. Nicolas Sarkozy zaapelował o zachowanie ostrożności i czujności i zapowiedział nieustępliwą walkę z terroryzmem. W Paryżu i na przedmieściach stolicy policja z brygady antyterrorystycznej zatrzymała młodego Francuza, który przeszedł na islam i 6 związanych z nim osób. Według władz grupa związana była ze skrajnymi ugrupowaniami fundamentalistów zajmujących się przerzucaniem ochotników do walki w Iraku. Według policji aresztowania nie mają nic wspólnego z porannymi wydarzeniami w domu handlowym Printemps w Paryżu. Słuchają Państwo Paryża RFI. Dżihad islamski jako druga organizacja islamskiej ekstremy zerwała zawieszenie broni w odpowiedzi na atak ze strony izraelskiej. Według jednych informacji zginął w nich Palestyńczyk, według innych źródeł 3 członków dżihadu zostało rannych. Wcześniej zawieszenie broni wypowiedział Hamas. Zawieszenie broni wynegocjowane przez Egipt spełniający rolę mediatora wygasa po półrocznym okresie trwania we czwartek. Biały Dom poinformował, że ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush w piątek spotka się w Waszyngtonie z przewodniczącym władz autonomicznych Mahmudem Abbasem. Tymczasem premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown w czasie spotkania w swojej siedzibie przy Downing Street w Londynie zaapelował do szefa rządu izraelskiego Ehuda Olmerta o zniesienie restrykcji, które krępują gospodarkę palestyńską. Izrael w listopadzie wzmocnił kontrolę na przejściach ze Strefą Gazy, przepuszczając tylko pomoc humanitarną i podstawowe artykuły spożywcze. 24 osoby zginęły, a kolejne 33 są ranne, w tym stan 23 określony jako poważny. W katastrofie autokarowej, do jakiej doszło w Izraelu, ofiary to turyści rosyjscy. Do tragedii doszło w chwili, gdy pojazd zboczył z drogi na pustyni Negev i stoczył się do przepaści. Kierowca autokaru próbował wyprzedzić inny pojazd i na zakręcie stracił panowanie nad swoją maszyną. Pasażerowie stanowią grupę 150 pracowników rosyjskich biur podróży, którzy w ramach wizyty promocyjnej jechali do kurortu Eilat nad Morzem Czerwonym. W październiku obydwa państwa zniosły obowiązek wizowy dla swoich obywateli.
www.askjournal.ru to adres nowej witryny internetowej w Rosji założonej przez organizację pozarządową Transparency International Russia, której celem jest walka z korupcją. Witryna zawiera z jednej strony najzupełniej oficjalne informacje praktyczne dotyczące załatwiania spraw administracyjnych, ale których otrzymanie w urzędach wymaga częstokroć łapówki, z drugiej zaś forum wymiany doświadczeń użytkowników. Według tej organizacji korupcja osiągnęła w Rosji bezprecedensowe rozmiary, a to nie mało powiedziane. Przedstawiając na konferencji prasowej tę witrynę, Jelena Panfiłowa wyjaśniała, że urzędnicy celowo hamują obieg oficjalnych informacji. Za uzyskanie w urzędach czy na policji najprostszych informacji, na przykład dotyczących wyboru odpowiedniego formularza czy procedury odnowy paszportu, ludzie gotowi są płacić 300 do 1000 rubli. Zaletą forum ma być możliwość opisywania przez użytkowników tego, co się dzieje w danym urzędzie czy posterunku policji. Witryna ma podobno wielkie powodzenie i to może tłumaczy, dlaczego nie potrafiłem jej dzisiaj otworzyć ani się do niej przebić, choć można by też zastanawiać się nad innymi przyczynami.
Były prezydent Czech Václav Havel ostro skrytykował Unię Europejską za jego zdaniem nadmierną ostrożność wobec Rosji, z którą Unia postępuje w białych rękawiczkach. Partnerstwo z Rosjanami może być oparte tylko na uczciwej i otwartej wymianie, stwierdził Havel, który dodał, że Unia Europejska powinna więcej uwagi przywiązywać do kwestii przestrzegania praw człowieka na całym świecie, od Kuby po Birmę. Havel zarzucił Unii, że ta przedkłada interesy gospodarcze nad wartości duchowe, kulturowe i te związane z prawami człowieka. Wystąpienie Václava Havla zorganizowane zostało w związku z przejmowaniem z rąk Francji przez Czechy pałeczki prezydencji w Unii Europejskiej. Przy tej okazji gorzkie słowa ze strony władz w Pradze padły w związku z komentarzami, jakie usłyszeli z ust prezydenta Nicolas Sarkozy'ego, który nie krył swojego ubolewania z powodu decyzji aktualnego prezydenta Czech, zadeklarowanego eurosceptyka Václava Klausa, odmawiającego umieszczenia flag europejskich na Hradczanach. Rzecznik prezydenta oświadczył, że praski zamek jest symbolem Republiki Czeskiej, a nie Unii Europejskiej. I na zakończenie wiadomości odnotujmy, że po raz pierwszy na rynku brytyjskim wina amerykańskie przegoniły wina francuskie. Win z oceanu sprzedano za 786 milionów funtów, czyli o 5% więcej niż w ubiegłym roku, w czym zasługa niezwykłej popularności kalifornijskiego rosé. Win francuskich za 7 milionów funtów, co oznacza 3% spadek. Najpopularniejsze na brytyjskich stołach są w dalszym ciągu wina z dalekiej Australii, których sprzedano niemal tyle samo, co amerykańskich, francuskich, razem wziętych. A jeszcze 20 lat temu stukano by się w czoło, gdyby ktoś powiedział, że Brytyjczycy będą kupowali więcej win amerykańskich niż francuskich, do których popularności sami się w pewien sposób przyczynili. Ale to już jest inna historia i tą wiadomością kończymy dziennik RFI z Paryża. Teraz pora na przegląd prasy. Głos oddaję paniom Sylwii Gibbs i Katarzynie Zawickiej. Ta pierwsza przejrzała prasę poranną. Katarzyna Zawicka, Le Monde.
Afera Madoffa figuruje na czołówce dziennika Le Figaro, obok fotografii Caroline Kennedy i na czołówce dziennika Les Echos, pod zapowiedzią, że prezydent Sarkozy gotów jest wesprzeć finansowo firmy samochodowe pod warunkiem, że nie zamkną swych fabryk we Francji i nie przeniosą ich za granicę. Na okładce Le Figaro rząd francuski czepia się grzbietu narowistego konia. Tylko premier Fillon patrzy w dobrym kierunku, w przeciwieństwie do prezydenta Sarkozy'ego, który, jak brzmi tytuł, uczy się wstecznego biegu, chodzi zaś o decyzję zawieszenia na rok reformy francuskich liceów pod naciskiem protestujących licealistów. Dziennik Le Figaro poświęca cały artykuł jednemu z najmniejszych państw Europy, które 15 grudnia oficjalnie zgłosiło swą kandydaturę do Unii Europejskiej. Czarnogóra, gdyż o niej mowa, nie chce więcej czekać na Serbię. Prezydent Milo Dżukanowicz chciał stanąć w kolejce do akcesji przed zakończeniem prezydencji francuskiej w Unii, gdyż, jak powiedział, Francja należy do wielkich krajów, rzeczników idei budowy zjednoczonej Europy. Le Figaro przypomina, że Czarnogóra przyzwyczaiła się do pokonywania sprzeciwów najpierw państw zachodnich wobec zamiaru zorganizowania referendum na temat niepodległości, potem państw członkowskich Unii, które wolałyby widzieć jej kandydaturę za prezydencji czeskiej. Prezydent Dziukanowicz mówi, że idea wspólnego marszu krajów bałkańskich ku Europie jest na pewno atrakcyjna, ale ucierpiałyby z tego powodu kraje, które jak Czarnogóra pracowały nad wdrożeniem standardów unijnych. Na zachodzie mało kto wie, że Czarnogóra już przyjęła wspólną europejską walutę. Władze tego kraju uznały także niezależność Kosowa, co wpłynęło na pogorszenie stosunków z Serbią. Prezydent Dziukanowicz mówi na łamach Le Figaro, że skoro niezależność Kosowa została uznana przez większość państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO, trudno sobie wyobrazić, by mogła być unieważniona. Przyłączając się do większości, Czarnogóra przyczyniła się do stabilizacji regionu, zmuszając Serbię do rezygnacji ze złudzeń. Tak też można interpretować jej kandydaturę do Unii Europejskiej. Prezydent Czarnogóry jest przekonany, że do 2012 roku uda się przeprowadzić wszystkie reformy będące warunkiem wejścia do Unii. Nie chcemy iść na skróty, mówi Milo Dziukanowicz, ale ważne jest utrzymanie wśród naszych obywateli przekonania, że idziemy w kierunku integracji europejskiej. Popularny dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France zaprasza nas do 19. dzielnicy Paryża, która ma złą sławę. Od kilku miesięcy gazety donoszą o atmosferze przemocy, o bijatykach między młodymi ludźmi z czarnej Afryki i młodymi Żydami. W tej ludowej dzielnicy w północnej części Paryża mieszka największa w stolicy społeczność żydowska, około 40 tysięcy osób. W czerwcu 2008 roku 17-latek noszący kipę Rudy Haddad został ciężko pobity. Były też inne napaści, które jedni przypisują antysemityzmowi, inni walkom o terytorium między chuliganami wywodzącymi się z obu społeczności. 15 grudnia w gimnazjum imienia Georges Brassensa odbyło się spotkanie ze znanym obrońcą praw człowieka, francuskim pisarzem Markiem Halterem, urodzonym w Warszawie w 1937 roku. Szkoda, pisze Le Parisien, że ani jeden uczeń, a wszyscy zostali zaproszeni, nie przyszedł. Byli rodzice, nauczyciele, mieszkańcy dzielnicy, w sumie około 40 osób, które wysłuchały odczytu gawędy autora Pamięci Abrahama. Marek Halter opowiadał o swym dzieciństwie w Uzbekistanie lat 40. i o królowej Saby, bohaterce jego najnowszej książki, przechodząc w końcu do głównego tematu wieczoru. Jak zbliżyć dwie społeczności, Żydów i Murzynów? Przemoc, zdaniem Marka Haltera, zawsze można zatrzymać słowem. Zakorzeniła się w tej dzielnicy z powodu ubóstwa. Ludzie nie mogą się buntować przeciwko niesprawiedliwości społecznej, więc biją sąsiada. Rasizm i antysemityzm są też obecne, ale nie pod postacią ohydnej ideologii. Uczestnicy wieczoru opowiadali własne niewesołe doświadczenia. Na zakończenie wysłuchali paraboli z książki Marka Haltera o związku między czarną królową Saby a żydowskim królem Salomonem. Chciałbym, aby obie społeczności zrozumiały, że mają tę samą historię, tych samych przodków, a dziś to samo obywatelstwo francuskie, powiedział na zakończenie Marek Halter.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Kończy się półroczna francuska prezydencja Unii Europejskiej. Za chwilę pałeczkę przejmą Czechy. Wzbudza to duże zainteresowanie, a przy okazji spore zaniepokojenie we Francji, bo to najbliższe półrocze, czytamy w popołudniowym Le Monde, nie będzie łatwe. Nieznane są ciągle losy traktatu lizbońskiego. Trwa napięcie między Rosją a Gruzją. Amerykańska tarcza antyrakietowa stoi kością niezgody między Czechami i Rosją. No i mamy kryzys bankowy i finansowy w strefie euro, do której Czechy nawet jeszcze nie weszły. Żeby dopełnić czary goryczy, Paryżu trzeba zdać sobie sprawę z animozji panującej między prezydentem i premierem Czech. Nie owijając w bawełnę, Marion von Rentergem stwierdza, że obydwaj panowie się nienawidzą. Tuż przed objęciem przewodnictwa Obywatelskiej Partii Demokratycznej przez Mirka Topolanka obecny prezydent Václav Klaus opuścił szeregi partii. Konstytucja nie określa jasno i jednoznacznie roli, jaką każdy z nich ma pełnić w polityce zagranicznej, a to zapowiada znane nam skądinąd problemy. Mogą na przykład obydwaj pojawić się na pierwszej sesji plenarnej parlamentu w Strasburgu w styczniu przyszłego roku. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, a to sprawdza się przede wszystkim w polityce. Czeskich przywódców dzieli również podejście do sprawy Europy. Klaus, który nie ma realnej władzy politycznej, ale cieszy się dużą popularnością w swoim narodzie, jest zaprzysiężonym eurofobem, zdecydowanie wrogim traktatowi lizbońskiemu. Topolanek jest eurosceptykiem, ale również pragmatykiem walczącym w łonie partii o poparcie traktatu. To on jest bezpośrednio odpowiedzialny za politykę zagraniczną rządu i ma zamiar ściśle współpracować z Unią. Niezależnie od wewnętrznych tarć, przewodzenie Unii będzie dla Czech szczególnie trudne, bo jest to państwo niewielkie, nie odgrywające zasadniczej roli na arenie międzynarodowej, nie należy do strefy euro i nie ratyfikowało traktatu lizbońskiego. Nicolas Sarkozy nie krył swego niepokoju, zaproponował nawet utrzymanie tego ciężaru na swych barkach, czyli przewodzenie Eurogrupie przez dodatkowy rok. Tylko silna prezydencja, stwierdził prezydent Francji, może prowadzić z Moskwą negocjacje w sprawie kryzysu gruzińskiego, stawić czoło kryzysowi bankowemu czy przeforsować europejski plan przyspieszenia wzrostu gospodarczego. Jak należało się spodziewać, Czechom ta wypowiedź nie bardzo się spodobała. Zamiast łączyć, znowu dzieli Europę, bo choć ich kraj jest niewielki, ale, co podkreślił minister spraw zagranicznych Karel Schwarzenberg, lepiej zna się na Rosji niż wielu innych. Premier Topolanek zauważył, że wprawdzie wiele dużych państw odnosi wrażenie, że ciąży na nich większa odpowiedzialność, ale Czesi są narodem dumnym i nie mają kompleksów niższości. I zapewnił, czeska prezydencja będzie sukcesem.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Piotr Błoński.
Prezydent Sarkozy wystąpił dziś w Strasburgu przed Parlamentem Europejskim, dokonując bilansu francuskiej prezydencji Unii Europejskiej w mijającym półroczu. Mówiąc o instytucjach unijnych, opowiadał się za silną prezydencją i zachowaniem roli państw, bo jak mówił, Europa nie jest wrogiem państw, oraz za umocnieniem roli Komisji Europejskiej, która jednak, jego zdaniem, powinna mieć rolę wykonawczą, podczas gdy inicjatywa polityczna powinna należeć do Rady Europejskiej. Podkreślał też znaczenie osi francusko-niemieckiej. Nie zabrakło również akcentów osobistych.
Cette présidence de six mois m'a beaucoup appris.
Ta sześciomiesięczna prezydencja wiele mnie nauczyła. Kiedy ma się to szczęście, żeby przez 6 miesięcy poznawać i mieć zadanie rozwiązywania problemów 27 krajów, to nabiera się tolerancji, rozległości spojrzenia oraz przekonania, że Europa to niewątpliwie najpiękniejsza idea XX wieku i że tej Europy potrzebujemy dziś bardziej niż kiedykolwiek. Próbowałem zmienić Europę, ale to ona mnie przemieniła. Każdemu szefowi państwa czy rządu przydałoby się doświadczenie piastowania od czasu do czasu takiego stanowiska. Po pierwsze dlatego, że najczęściej problemy, z jakimi się spotyka we własnym kraju, rozwiązać można tylko w porozumieniu z sąsiadami. Po drugie, zrozumiałby, że ponad tym, co nas od siebie różni, jest tyle rzeczy, które nas do siebie zbliżają. I zrozumiałby coś jeszcze ważniejszego, że Europie łatwiej mieć wielkie ambicje niż ambicje malutkie. A więc niech Europa pozostanie ambitna i niech świat zrozumie, że podejmuje ona decyzje.
Dokonując owego bilansu, prezydent Sarkozy podkreślał rolę, jaką Unia pod jego prezydencją odegrała w powstrzymaniu wojny rosyjsko-gruzińskiej, a skądinąd konstruktywną i decydującą rolę Parlamentu Europejskiego w opracowaniu pakietu energetyczno-klimatycznego, broniąc się przed zarzutami tych eurodeputowanych, którzy uważają, że pakiet stawia państwom zbyt małe wymagania.
J'ai voulu que les
Chciałem, aby woluntaryzm w dziedzinie ochrony środowiska nie działał na szkodę polityki socjalnej, żeby nie doprowadził do wybuchu wśród nowych członków Unii. Zaproponowaliśmy im nowy typ wzrostu gospodarczego, wzrostu trwałego, wzrostu zielonego, ale wykluczającego eksplozję cen i konsekwencje dla robotników polskich, dla robotników węgierskich, dla robotników ze wschodu, eksplozją, której nie zniósłby żaden demokratyczny kraj na świecie. Niektórzy z was mówili mi, i ja to doskonale rozumiem, panie prezydencie, zrezygnował pan ze swoich celów, skoro pogodził się pan z jednomyślnością decyzji w Radzie. Zgodziłem się na jednomyślność z tego prostego powodu, że wybór ochrony środowiska, jakiego dokonuje Europa, nie może być wyborem narzuconym, lecz musi wynikać z wolnej woli. Jakaż byłaby wiarygodność pakietu energetyczno-klimatycznego, ratyfikowanego większością głosów? Każdy widzi, że gwarancją poszanowania naszych zobowiązań jest jednomyślność.
W wystąpieniu Sarkoziego nie zabrakło też słów krytyki pod adresem prezydentów Czech Václava Klausa oraz Polski Lecha Kaczyńskiego. Sarkozy potępił zachowanie Klausa wobec przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Pöteringa oraz jego decyzję o ściągnięciu flagi europejskiej z budynków publicznych w Czechach. Jakiekolwiek ma się poglądy, nie można tak traktować symboli europejskich, mówił. Natomiast w stosunku do Lecha Kaczyńskiego wyraził zdziwienie, że ktoś, kto podpisał traktat w Brukseli, może potem ten sam traktat odrzucać w Warszawie, a tym bardziej traktat negocjowany nie przez kogo innego, lecz przez prezydenta Kaczyńskiego i premiera Kaczyńskiego. Dodał następnie nieco ostrzej, że to kwestia uczciwości i poszanowania danego słowa. Sarkozy zaznaczył również, że uczynił wszystko, aby Polska zgodziła się na kompromis w sprawie pakietu klimatycznego, zapewnił o zrozumieniu i poparciu dla Polski, ale zaznaczył, że Polska ma oprócz praw także i obowiązki. Jeśli Polska chce być traktowana jako duży kraj, to musi wiedzieć, że będziemy od niej więcej oczekiwać.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/po polsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Były prezydent Francji François Mitterrand leży na cmentarzu w mieście Żarnak między Angulem i Cognac. Od chwili śmierci jego miasteczko nabrało życia, wypełniło się energią, zabłysło. Kupcy interesy robią, jak nigdy dotąd, zacierają ręce. Przy cmentarny handelek kwitnie, szaliki w kolorowe bordowe z inicjałami FM, fajki rzeźbione, w drewniane, z rysami ukochanej twarzy, berety ozdobione podobizną, biusty z czystego brązu odlewane w miejscowej kuźni za jedne 4000 franków, a obecnie za kilkaset euro i czerwona róża, symbol francuskich socjalistów, ulubiony kwiat prezydenta. Pojawiły się nawet podobno w butikach przy cmentarnych gipsowe figurki przedstawiające labradora Mitterranda o swojsko brzmiącym imieniu Bałtyk. Bałtyk jeszcze żył. Kupcowe i kupcy porozstawiali straganiki, oblepili cmentarne mury i pewno zawodzą jak na Powązkach, jak w Osmendeuszach Heringa i Białoszewskiego, gdzie katakumbowa swoje skarby chowa. Katakumbowe nie wiedzą, że pielgrzymi ciągną do Żarnak jeszcze przez kogoś nieświadomie. Przygania ich tutaj duch dziejów i zawirowania tak zwanej odwiecznej przyjaźni polsko-francuskiej. W roku 1910 Rada Miejska Żarnak postanowiła uczcić pamięć zasłużonego syna tej ziemi. Rada radziła długo, czy biust wystawić na rynku, czy też murować tablicę. Uradzono fontannę, by w ten sposób, jak czytamy w protokole posiedzenia, przyjemne udatnie złączyć z pożytecznym. Na szczycie fontanny postanowiono umieścić głowę zasłużonego, a na ścianach basenu medaliony przedstawiające rysy Rablego, Montaigne'a, La Fontaine'a i Mickiewicza. Zasłużony zwał się Henri Burgot de Marais. Kochał on Mickiewicza do szaleństwa, dla niego nauczył się polskiego, dla niego tłumaczył Konrada Wallenroda, dziady wydrukował w 60 egzemplarzach i biegał po snobistycznych paryskich salonach, by odpowiednie osoby zachwycić. Dla Mickiewicza popadł w zatarg z ojcem, rzetelnym handlarzem wina. Ojciec groził, że go wydziedziczy i przez pewien czas szantażował, że jeśli nie zerwie z Polakiem, to nie otrzyma ani grosza na studia prawnicze w Paryżu. Wreszcie ściągnął syna do Żarnak i kazał mu przez 3 lata szpuntować beczki. Henri w ojcowskiej piwnicznej izbie nie wytrzymał, płakał z rozpaczy i w końcu uciekł do Paryża, do Mickiewicza. Z żarnackiej niewoli pisywał przepełnione tęsknotą listy do Bogdana Jańskiego, w których mówił o całowaniu Adamowych dłoni i błagał, by Jański złożył u jego stóp kolejne translacyjne próby. To Burgot de Marais gościł Andrzeja Towiańskiego w swym wielkim i bogatym apartamencie na ulicy Wrzosowej 21 na prośbę Mickiewicza. To on podjął się adwokackiej roboty w roku 1848, kiedy niejaki Lesman, legionista, oskarżył Mickiewicza, że nie wypłacił żołdu jemu oraz dowodzonej przez niego kolumnie. Burgot de Marais zgrabnie udowodnił, że Lesman był oszustem, chyba zgodnie z prawdą. W roku 1882 w gazecie Kąpieli Morskich w Rouen ukazał się artykuł Etropa Lamberta poświęcony Burgot de Marais, w którym autor opisywał, jak stary już i chory wielbiciel cierpiał, że Adam go w końcu odrzucił. Pewnego dnia, po długim opowiadaniu o swym złamanym sercu, zapragnął zapoznać mnie z brzmieniem poezji Mickiewicza w języku oryginału. Rozpoczął recytowanie głosem pełnym emocji, potem na przemian słodkim i poważnym, aż poczułem, mimo zupełnego braku znajomości polskiego, że strofy tego poety wypełnia czar i piękno. Słuchałem w zachwyceniu. Biedny stary przyjaciel na mych oczach uległ transfiguracji. Śmiał się przez łzy, nie myślał już więcej o bólu. Duch Mickiewicza w całości w niego wszedł, obudził się w nim i działał przez Burgot de Marais. Burgot de Marais u schyłku życia powrócił do rodzinnego miasteczka i uwielbiał siadywać w ogródku z innym staruszkiem z Żarnak. Popijali wino, Henri recytował bajki w żarnackiej gwarze i przede wszystkim Adamowe poezje we własnym tłumaczeniu. Na kilka dni przed śmiercią Burgot de Marais spalił podobno przekład ksiąg pielgrzymstwa polskiego. Czerstwy staruszek zwał się Mitterrand. Przyjaźń pradziadka prezydenta Francji z wielbicielem Mickiewicza opisał Robert Mitterrand w swej książce Brat tego, który został kimś. Z gędźby mej wynika niezbicie, że w katakumbowym z Żarnak gwiazdka pomyślności świeci z przyczyn bardziej złożonych, niż potrafią pojąć.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Media, Stefan Riger.
Czasy ręcznego sterowania mediami dawno minęły, lecz nie do wszystkich polityków to dotarło. Jednym z pierwszych gestów prezydenta Mitterranda blisko 30 lat temu było obalenie państwowego monopolu i przecięcie pępowiny łączącej media z władzą. Prezydent Sarkozy, który lubi ręcznie sterować wszystkim, próbuje dziś ta pępowina zrekonstytuować. Tak odczytuje jego intencje nie tylko lewicowa opozycja, ale nawet i część polityków rządzącej większości. Nie mogę zrozumieć, jak można przedstawiać jako postęp coś, co oznacza cofnięcie się o ćwierć wieku wstecz, powiedział Sarkoziemu deputowany jego partii i były minister François Baroin. Prezydent bardzo się ponoć zdenerwował, gdyż będąca obecnie przedmiotem gwałtownych polemik ustawa o środkach masowego przekazu jest jego ukochanym dzieckiem i przedstawia ją jako rodzaj kulturalnej rewolucji. Rewolucja polegać ma głównie na usunięciu z publicznej telewizji reklamy w godzinach wieczornych już od 5 stycznia, a później całkowicie, dzięki czemu wyzwoli się ona w myśl obietnic prezydenta spod komercyjnej presji i będzie mogła wreszcie spełniać swą pedagogiczno-kulturalną misję, tworząc nową jakość. Pomysł w założeniu chwalebny i popiera to 2/3 Francuzów, ale w jabłku, jakie wąż Sarkozy podsuwa pod nos Ewie społeczeństwu, jest robak, a nawet dwa. I Francuzi doskonale to widzą, albowiem aż 74% telewizów, wedle najnowszego sondażu dziennika Le Parisien, wskazuje jednoznacznie na szkodliwość robaka, który zaląkł się w artykule 8 wspomnianej ustawy, przepchniętym już siłą w parlamencie, a dającym prezydentowi wyłączne prawo do nominacji prezesów publicznego radia i telewizji i co więcej do ich odwoływania na gwizdek. A że drugi robak zaląkł się tam, gdzie stoją konfitury, to znaczy w przyjętym sposobie finansowania telewizji z budżetu państwa, oznacza to, że publiczne media będą odtąd zarówno na garnuszku, jak i na łasce i niełasce szefa tegoż państwa, co we współczesnym świecie nie ma omalże precedensu, jeśli wyłączyć demokratury a la Putin, dyktatury w stylu chińskim czy północno-koreańskim lub afrykańskie republiki bananowe. Tut proportion garde oczywiście, gdyż niewiele jest wspólnych mianowników między Kim Jong-ilem a Sarkozym, lecz warto pamiętać, nawiązując do robaka, że diabeł tkwi w szczegółach i gwoli koniunktury szczegół może nagle spuchnąć i zacząć dyktować swe prawo. Takie obawy wyraził otwarcie Związek Dziennikarzy Publicznej Telewizji, który w nowej ustawie widzi z góry zaprogramowaną katastrofę. Opozycyjny tygodnik Marianne widzi w niej medialny zamach stanu. I podobnie jest to przedstawione w zainspirowanym przez tygodnik Le Nouvel Observateur apelu 500 osobistości ze wszystkich stron politycznego spektrum, dostrzegających groźbę demokratycznej regresji w przedłożonej parlamentowi ustawie. W tymże parlamencie, wrażliwym na przeciągi, trwa od 3 tygodni prawdziwa gerilla. Bezsilna arytmetycznie opozycja zgłosiła 872 poprawki do ustawy, jedynie w celu jej storpedowania lub przynajmniej opóźnienia. Wszystkie środki potem dobre, włącznie z kabaretowymi, jak poprawki domagające się przyznania publicznej telewizji prawa do reklamowania pasteryzowanego mleczka bez wzmiankowania marki, albo krowiego serka, banana jako takiego, czy golonki bezimiennej, acz pożywnej. Strategia to surrealistyczna, lecz nie głupia, gdyż służy zaalarmowaniu opinii publicznej. Przypomina to ów pamiętny proces amerykańskich murzynów w latach 60., którzy strugali głupa, by ośmieszyć trybunał, czemu Jan Kott nadał w swym eseju szekspirowskiego wymiaru. Daleki jestem od nadawania socjalistom szekspirowskiego wymiaru, bliższy ich bulwarowym rozterkom Kurtelin, Guitry czy w najlepszym razie Beckett, lecz cieszę się, że w końcu się przebudzili, gdyż od lat 20 nie byli wcale lepsi od prawicy w dziedzinie mediów, których absolutnie centralnej roli w kształtowaniu wizji świata, oświecaniu maluczkich, federowaniu zatomizowanych jednostek żaden z polityków nie umiał lub nie chciał dostrzec. Gdyby chodziło o samą telewizję, nie byłbym skłonny angażować się w tę debatę tak emocjonalnie, gdyż telewizję uważam uważam, jak Fellini, za szkodnika i współczesną formę diabła, nawet jeśli śni mi się to medium jako wszechnica, okno na świat i cement ludzkiej wspólnoty. Egoistycznie bardziej lękam się o radio, gdyż publiczne Radio France, odmieniające się przez wiele przypadków, od jedynki, czyli France Inter, przez France Culture, po France Musique i dziesiątki regionalnych rozgłośni, to zapewne najlepsze radio na świecie, tryskające humorem, inteligencją, impertynencją, jedyne bodaj antidotum na wymuszony komercyjnie proces równania w dół. Ile jest mediów na świecie skłonnych poświęcić cały dzień celebracji stulecia urodzin największego z antropologów, co uczyniło w listopadzie Radio France Culture, a w ślad za nim telewizja Arte, czyniąc urodzin Claude'a Lévi-Straussa, najmądrzejszego żyjącego Francuza, festiwal inteligencji, czego żadne z masowych mediów, prywatnych oczywiście, publicznych skandalicznie, nie raczyło nawet zauważyć. Póki przejechany pies, porwane niemowlę czy śnieg zaskakujący drogowców liczyć się będą bardziej niż misja oświecania i podciągania w górę, póty media spełniać będą jeno rolę igrzysk, opium dla ludu i wylęgarni populizmu. Ustawa audiowizualna Sarkoziego ma w swych intencjach temu zaradzić, lecz w praktyce leczy katar metodą eutanazji.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
La radio du monde.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Sophie Allure jest młodą, obiecującą saksofonistką i kompozytorką. Urodziła się Sophie Allure w 1974 roku. Początkowo grała na klarnecie, w wieku lat 19 przerzuciła się na saksofon i tak już zostało. W roku 2001 stworzyła wspólnie ze Stefanem Belmondo sextet, a w 2005 nagrała swą pierwszą samodzielną płytę Insulaire. Już wtedy krytyka uznała, że zapowiada się dobrze, zobaczymy co dalej. No a dalej nastąpiła właśnie druga płyta, Uncaged. Posłuchajmy kompozycji Sophie Allure, Haunted Part 2. Thank you. Po nagraniu pierwszej płyty i nie odstępując od jazzu, Sophia Loor zaczęła interesować się rockiem, zastanawiając się, co przyciąga ludzi do tego rodzaju muzyki, co ma rock, czego nie ma jazz. I odwrotnie, co różni jazz od rocka. Efektem tych rozmyślań jest właśnie płyta Uncaged. Okazało się, że oba rodzaje muzyki mogą współistnieć. Aby to udowodnić, Sophie do nagrania swej drugiej płyty zaprosiła Seba Martela, gitarzystę rockowego. Jego obecność najwyraźniej uczyniła z Sophie prawdziwego demona saksofonu. I to nie tylko w utworach, w których nagraniu brało on udział. Posłuchajmy fragmentu utworu tytułowego z tej ostatniej płyty, w którym właśnie Seb Martel nie gra. Kompozycja Sophie Loor, Uncaged. Pewnego zafascynowania brzmieniem rockowym, Sophia Loor pozostaje wierna jazzowi. Zresztą w nagraniu tej ostatniej płyty wzięli udział głównie muzycy jazzowi, na przykład pianista Laurent Koch, który jest również kompozytorem trzech zamieszczonych na niej utworów. A ja na zakończenie proponuję Państwu wysłuchanie kompozycji Laurenta Kocha Sadrak.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji Le français, ça vous chante przyjrzyjmy się nieco bliżej grze słów, jaką proponuje MC Solar w piosence Caroline, która jest śpiewana w stylu rap, lecz mniej drapieżnym niż zazwyczaj.
Sur un banc, c'était au printemps, il cueille une marguerite. Ce sont deux amants, overdose de douceur. Ils jouent comme des enfants. Je t'aime un peu beaucoup, à la folie, passionnément. Mais à la suite d'une douloureuse déception sentimentale, d'humeur chaleureuse, je devenais brutal. La haine d'un être n'est pas de nos prérogatives. Tchernobyl, tchernodébile, jalousie radioactive. Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous, à nos cornets bannis. À sa boulimie de fraises, de framboises, de myrtilles. À ses délires futiles, à son style pacotille. Je suis las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Las de traits qui piquent ton cœur. Caroline.
W niektórych partiach piosenki autor zwraca się wprost do dziewczyny imieniem Caroline i wtedy operuje zaimkami osobowymi je oraz tu.
Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur. Je suis l'homme qui tombe à pic pour prendre ton cœur. Caroline, je t'ai offert un building de tendresse. Je suis passé pour être présent dans ton futur.
Gdzie indziej znów zwraca się do słuchaczy i wówczas operuje zaimkami je oraz elle.
Caroline était une amie, une superbe fille. Je repense à elle, à nous.
Od samego początku piosenki MC Solar mąci obraz. Mówi o sobie.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps.
A jednocześnie mówiąc o sobie i Caroline, nie mówi my, nous, tylko oni, il. Prawdopodobnie tym mieszaniem zaimków tu i elle, je i il, nous i il, próbuje stworzyć dystans do uczuć, które nim owładnęły.
J'étais cool, assis sur un banc, c'était au printemps, il fait une marguerite, ce sont deux âmes.
Ta zabawa zaimkami osobowymi komplikuje się dodatkowo, kiedy MC Solar, mówiąc o sobie w trzeciej osobie, zwraca się do publiczności. Wtedy zamiast że nazywa siebie MC, a tu to już nie Caroline, tylko słuchacz.
Claude MC prend le microphone, j'enlève de rire à dame fine. Pour te parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle était ma dame, elle était ma cam, elle était ma vitamine. Elle était ma drogue, ma doute, ma coupe, mon crack, mon amphétamine, Caroline.
Upodobanie MC Solara do ekwilibrystyki słownej komplikuje niewątpliwie zrozumienie tekstu, dodatkowo utrudnione przez monotonny i dość szybki rytm piosenki. Za przykład niech posłuży gra słów na temat karcianych kolorów. Caroline, Caro, przywodzi na myśl asa Caro. Ten zaś kojarzy się z wyrażeniem se tenir à Caro, czyli mieć się na baczności, uważać. Trefl to także koniczyna, a więc as trefl nasuwa skojarzenie z czterolistną koniczyną, która przynosi szczęście. Natomiast od asa pik blisko do wyrażenia tomber à pic, które znaczy trafić w sam raz, na dobry moment.
Caroline, c'est Caro. Oui, c'est l'as de carreau. Il faut qu'elle se tienne à carreau.
Oui, parce que lui, c'est l'as de trèfle. Et il tombe à pic.
Mamy jeszcze asa kierowego, a kier to po francusku cœur, czyli serce. L'as de cœur.
L'as de trèfle qui pique ton cœur.
Comme le trèfle à quatre feuilles, je cherche votre bonheur. Je suis l'homme qui tombe à pique pour prendre ton cœur. Il faut se tenir à carreau. Carreau, ce message vient du cœur.
Swojej przyjaciółce Caro MC Solar ofiarowuje symfonię kolorów, une symphonie de couleurs. I tutaj także zabawia się znanymi powiedzeniami, których sens zawarty jest w określeniach kolorów. Niebieski, czerwony, zielony. Na przykład j'ai une peur bleue, co znaczy strasznie się boję. Albo
je suis poursuivi par l'armée rouge.
Prześladuje mnie armia czerwona.
Pour toi, j'ai pris des billets verts.
Zielone to, jak wiadomo, dolary. Od początku do końca cała ta piosenka jest utkana z żartów słownych i przenośni. Przypomnijmy jeszcze kilka. Je suis pyromane de ton cœur. To akurat łatwo zrozumiałe. A zarazem canadaire de tes frayeurs, co można by tutaj oddać jako ten, kto gasi pożar twojej trwogi. Albo hémorragie oculaire, czyli łzy. Albo końcowe zdanie. La vie est un jeu de cartes. Je joue les rouges. Cœur. A Caro? Kim właściwie jest Caroline? Dziewczyną z tygodnika Femme Actuelle? Czy może damą kierową z wyimaginowanej gry w karty?
I tak oto nasza audycja powoli, acz nieuboganie dobiega końca. Zanim się z Państwem pożegnam i przypomnę jeszcze najważniejsze informacje dnia. W skrócie wiadomość, którą w tej chwili wszyscy podkreślają, wszystkie agencje prasowe, mianowicie w kontekście europejskim jeszcze się nie zaczęła prezydencja czeska. Dopiero to nastąpi oficjalnie za 2 tygodnie, mimo że prezydent Nicolas Sarkozy dzisiaj się już na forum Parlamentu Europejskiego oficjalnie pożegnał, kończąc, podsumowując tę prezydencję francuską. Jeszcze się czeska nie zaczęła, a już doszło do tarcia na linii właśnie Unia Europejska, Republika Czeska. Wiadomo, że prezydent Czech jest zadeklarowanym eurosceptykiem i to takim bardzo ostrym, wojującym eurosceptykiem i powiedział, że nie ma mowy, żeby flaga europejska powiewała nad Hradczanami. Dzisiaj minister spraw zagranicznych Czech, Karel Schwarzenberg, bardzo z dużym oburzeniem zareagował na słowa prezydenta Sarkozy'ego, który powiedział w Strasburgu, że dziwi się, że przywódca tak wielkiego państwa jak państwo czeskie, no nie wymienił z nazw go, ale wiadomo, że o Czechy chodzi, odmówił właśnie tego, jak to ujął prezydent Nicolas Sarkozy, honoru, jakim jest posiadanie u siebie flagi Unii Europejskiej. Tymczasem Schwarzenberg podkreślił, że Hradczany, czeski zamek, ten słynny symbol Pragi, to nie jest symbol Unii Europejskiej, tylko właśnie symbol Republiki Czeskiej. A więc jeszcze się nie zaczęło na dobre, a już właściwie doszło do pierwszych starć między czeskim przywódcą Václavem Klausem a Unią Europejską. Najważniejsze tytuły dnia. Prezydent Sarkozy, o czym mówiłem w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim, pożegnał półroczny okres francuskiej prezydencji Unii Europejskiej. Powiedział, że pozwoliło mu to lepiej poznać specyfikę każdego państwa europejskiego. W eleganckim domu handlowym w centrum Paryża znaleziono 5 lasek dynamitu. Nie miały zapalników, do ich podłożenia przyznała się nieznana organizacja afgański Front Rewolucyjny. Na Bliskim Wschodzie znów niestety słychać strzały. Hamas i dżihad islamski odpowiadają ogniem na izraelski atak. Rosyjska organizacja pozarządowa zakłada stronę internetową do walki z korupcją, a Václav Klaus krytykuje Unię za stosunki z Rosją. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się. Miłego dnia. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.